W Orłowie był Werk, tak zwana fabryka samolotów. Mieściła się między Gdynią a Orłowem. W dwóch dużych hangarach w tym Werku pracowało dużo ludzi spod ulic i dużo ludzi wolnościowych. Mieszkaliśmy w barakach, które były po drugiej stronie torów kolejowych. Praca była od 6 do 18. Mieliśmy 30 minut na obiad, ale obiad był w stołówce. Trzeba było przechodzić przez przejazd. Ten przejazd często był zamknięty. Jak jechał pociąg towarowy, to nawet kilkadziesiąt wagonów. Obiad trzeba było w galopie jeść. Przez dłuższy czas dawali nam zupę z dorszy. Mieli kilka beczek solonych płatów dorszy i taki proszek. Nasza sąsiadka, Świerczkowa, pracowała w kuchni lagrowej. To ona nam mówiła, że te dorsze to były bardzo stare. Ten proszek to się osadzał na dnie miski. Jak się pomieszało, to ten muł się zrobił rzadki. Ale ziemniaków to rzadko można było znaleźć. W Werku podzielili nas na różne abteilogi. Ja trafiłam do Klemperaj, ale pierwsze 3 miesiące to stałam na baczność przy warsztacie z imadłem. Dali nam kawałek blachy z dziurami i te dziury tak musieliśmy załatać blachą, żeby ta blacha tak się trzymała, żeby ją palcami nie wypchnąć. Po tym kursie dostałam partnera do pracy. Nazywał się Stanisław Szczęsny i we dwoje łataliśmy skrzydła i ogony samolotów. Trzeba było dziurę ładnie wyciąć, dopasować blachę i nitami przymocować. Nity były aluminiowe. Coraz trzeba było ich nosić do ausgaby, do takich kwasów. One robiły się miękkie. Pod młotem powietrznym się rozpłaszczały i zgniotły się równo z blachą. Ale ten młot powietrzny był bardzo ciężki i trzeba go było w rękach dobrze trzymać, bo bardzo drgał. Jak ja go zaczęłam uruchamiać, to musiałam powiedzieć "Schuss on jen!" Ale mój partner wyjechał do Potulic, a ja dostałam inną pracę. Rozbierałam i czyściłam te małe koła samolotów. Muszę napisać, że te samoloty, co ich naprawialiśmy, to były małe myśliwskie. Ktoś powiedział, że to samoloty zwiadowcze. Miałam taki, co zmywał olej, ropę, nawet i rdzę, płyn Ferdynand. Po umyciu składałam, wazelinowałam, talkowałam. Miałam taki zegar, co pompowałam koła. I były takie, były jak nowe. Prócz tych kół, to robiłam fotele pilota. Sam fotel to był z grubego, lekkiego duralu, ale miał takie z boku teleskopy elastyczne. I te teleskopy rozbierałam, czyściłam i z powrotem składałam. Zrobiłam z nich nowe fotele. I jeszcze miałam jedną pracę. Taki miałam schemat na papierze, gdzie były numerki i dużo różnych kolorowych kabelków. Te kabelki łączyłam takimi spineczkami i to pasowało do tych numerków. Nazywało się to trensztele. Na pewno było coś połączone z prądem. Zosia też pracowała w Klempenerai, a Marysia pracowała w magazynie. Wyładowywała towar na zlecenie. W Werku pracowaliśmy do 19 stycznia 1945 roku. Przez 2 tygodnie byliśmy w barakach. Przez ten czas wywozili z fabryk wszystko, co się tylko dało. Maszyny, narzędzia. Coraz zabierali z baraków do pakowania, ale to więcej mężczyzn brali. Nas podobno mieli wywieźć łodziami do Niemiec. Później dowiedzieliśmy się, że nie będzie statków dla nas, że pójdziemy pieszo w stronę Szczecina. Ale 5 lutego... bardzo wcześnie zrobili apel i wyprowadzili nas wszystkich do Orłowa. Na stacji stał pusty pociąg, którym przyjechało wojsko na front. To były wagony pierwszej klasy. Do tych wagonów doczepili wagony załadowane towarem z Werku i tak dojechaliśmy przez Gdynię do Rumi. To niedaleko za Gdynią. Na tym dworcu było bardzo dużo ludzi, cywilów i wojska. Na dworcach nie wolno nam było okien otwierać, ale nasz komendant bardzo się tłumaczył, bo chcieli, żeby nas puścili. Mówił, że on wiezie KC Polen i powiózł. Jechaliśmy przez Szczecin, Berlin. Nie wiem, jak długo jechaliśmy, ale w Berlinie to na dworcu staliśmy bardzo długo. Pamiętam, że raz staliśmy w polu, w takim wąwozie, bo przed nami było jakieś bombardowanie, słychać było takie głosy. Dojechaliśmy do miejscowości Thuringia, miasto Kreiskensberg. Koło tego miasta były duże hangary lotnicze. W tych hangarach nas zakwaterowali, a na dachu były alarmy. Zatrudnili nas przy rozpakowywaniu tych paczek, co wysyłali z Gdyni z Werku. Niedaleko od tych hangarów było lotnisko Keleda. Samoloty latały bez przerwy. Podczas tych alarmów to nas wyprowadzali w pole. Był taki mały strumyk i były wierzby obcięte. Na tych obciętych gałęziach siedzieliśmy. W tych hangarach długo nie trzymali. Przenieśli nas do bloku. W piwnicy mieszkaliśmy. Nawet były tam piętrowe łóżka. Na noc nas zamykali. Baliśmy się, że nam kiedy nie zdążą otworzyć, ale spędziliśmy szczęśliwie w piwnicy święta wielkanocne. Ale piątego dnia po świętach, bardzo wczesnym rankiem, zrobili pobudkę i opuściliśmy nasze mieszkanie. Przez cały dzień marszu w deszczu szliśmy i doszliśmy do dużej wioski, z której przed nami uprowadzili jeńców francuskich. Ale nie wszyscy się pomieściliśmy w tym stalagu po Francuzach. Reszta nocowała w stodole u gospodarza. Rano zrobili pobudkę i zaczęło się liczenie, bo z tej stodoły kilka osób uciekło. Nad nami byli tacy wachmani, starowiery z brodami. Mówili ani po rusku, ani po ukraińsku. Ale zrezygnowali z liczenia. My uciekaliśmy już przed amerykańskim frontem. Następny dzień był bardzo ładny i dobry przymrozek. Także nasze mokre spodnie mieliśmy sztywne. Przed wieczorem byliśmy w jakiejś cegielni, ale też wszyscy się nie pomieścili. Kazali nam zostawić większe bagaże i poszliśmy do wiejskiej stodoły. Koło tej stodoły były kopce z ziemniakami, które przebierały dwie Ukrainki, a w sąsiekach były snopki pszenicy, niewymłócone. Nie wiem, jak się Zosia z nimi zmówiła, bo na drugi dzień, jak przyszły, to przyniosły nam wiadro ugotowanych ziemniaków z cebulą. Dużo nas było do tych ziemniaków, ale to było śniadanie. Ci wachmani też szli do tej wsi, żeby coś dostać zjeść. Puszczali nas do takiej małej rzeczki po wodę. Młóciliśmy sobie w rękach pszenicę i parzyliśmy ją na miskach do mycia. W tej stodole byliśmy ze dwa dni i znów alarm. Szliśmy dalej, ale to już ostatni dzień marszu. Doszliśmy do wsi Graz-Grippendorf. To duża wieś. Był dworzec wąskotorówki, był stalak z jeńcami francuskimi. Pociągiem wąskotorowym dojeżdżali do Halle i Merzburga, do fabryk. W tej wiosce było obserwatorium przeciwlotnicze. Było kilka baraków tak zamaskowanych. Blisko tych zabudowań było obsadzone takie duże działo. Pod tym działem był magazyn z amunicją i taka kwatera dla obsługi. W tej wiosce zakwaterowali nas w pustej stodole. Były dwa klepiska, stała maszyna, młockarnia. Myśmy się przy niej ulokowali. Na drugi dzień rano dostaliśmy uparowanych ziemniaków, ale komendant i Lagerführer od razu uciekli. Został tylko komendanta motor z jednym kołem. A koło południa przyjechało dwa samochody z przyczepami, żeby się ładować. To bagaż podwiozą. Zrobił się wielki popłoch. Tak jak napisałam, z nami byli tacy wachmani starowiery. Starowiery ich nazywali. Komendant Gepper i Lagerführer Grenz. To jeździli i się nami zajmowali. Tyle, że zawsze robili miejsce noclegu. Z nami nie szli. Ale było takich dwóch wachmanów. Oni byli w czarnych mundurach. Jeden nazywał się Czajka. To podobno był odbicia. A drugi to nazywał się Okrój. Ten też miał czarny mundur. On był od polityki. Jak te samochody przyjechały, to ten Okrój ubrał na ten czarny mundur taki długi granatowy fartuch roboczy. Wszedł na samochód i głośno po polsku prosił o spokój, bo kto spokój zachowuje, to spokój otrzymuje. I te samochody odesłał przed wieczorem. Starsi mężczyźni zrobili takie zebranie, że trzeba pilnować stodoły, bo mogą nas wysadzić albo spalić. Nie wszyscy mieszkali w tej stodole. Jak dochodziliśmy do tej wioski, pamiętam, że Niemka stała przed domem i dawała nam chleba. Ja też dostałam chleba raz po drodze. U nas w pokoju w Gdyni była Kazia Powązka. To była kaszubka. Jej rodzice oboje w Potulicach umarli, a w tym Grossgraffendorf zamieszkała u rodziny. W tej rodzinie zginęło dwoje dzieci. No. Byli sami i ta Kazia została u nich, jak nas wywieźli do Merseburg. Ona mówiła po niemiecku. Na drugi dzień cała ta załoga, no, obsługa tych baraków, no, to te baraki opuszczała. Dużo ludzi tam pracowało, dużo kobiet. Nie mieli samochodów, to co w rękach tylko wynosili. Ostatni był komendant. Ten miał rower, prosił, żeby mu rowera nie zabierać, ale mówił, że obiad jest w kuchni. I był. Były też szafy pełne ubrania, był szewc, łazienki, było nawet boisko do grania. Ktoś uszył polską chorągiew i zrobili Małopolskę. Ale tylko zdążyli wyjść z tych baraków, to ktoś krzyknął: czołgi wkraczają do wsi. Ale i pociski leciały. Jeden duży, taka duża butelka litrowa to spadła przed stodołą, a druga wpadła przez otwarte drzwi do sąsieka i uderzyła w fundament stodoły, który był z kamieni. Ten sąsiek był taki dość głęboki i nie wszyscy zdążyli z niego wyjść. Zginęło 4 osoby. Halina Kostrzewa, ona była od Laskowic. Druga to Antosia Mackowiak, ta była z Radzyna, a trzecia to Ania Nowak. Była z Bydgoszczy, wdowa, w Potulicach miała 2 synów, no już takich w podstawówce. I jeden pan starszy, on był od Brodnicy. Było 2 kobiety ranne, ale zabrali je sanitariusze, nic o nich się nie dowiedzieliśmy. Po tej pani Ani to znaleźliśmy taką garstkę ciała i na belce wisiał zielony rękaw. Z ręką. Ręka miała bardzo ładny sweter. Halinka była bardzo wysoka, ucięło jej nogi wyżej kolana i odłamek przebił jej pierś. Jak ją podnieśliśmy, to w plecach miała wielką dziurę. Pochowaliśmy wszystkie 3 razem. W tej wsi jest kościół, ale to nie katolicki, nie wiem jaki. Ale wnet jak przyjechaliśmy do Grossgraffendorf, to w jedną niedzielę był ksiądz katolicki i odprawił mszę świętą. I była spowiedź, no taka ogólna. Ksiądz wyspowiadał grzechy z przykazań i każdy swoje grzechy w swoim sumieniu wyliczał. Byliśmy 2 miesiące w tej wsi, ale tylko 1 raz był ten ksiądz. W tym stalagu z jeńcami francuskimi był jeden jeniec pochodzenia polskiego. Nazywał się Mieczysław Bojanowski. Mówił, że miał 5 lat, jak rodzice przyjechali do Francji. Ci jeńcy bardzo dobrze żyli z tymi ludźmi ze wsi. Mietek pożyczył nam radio od swoich znajomych. Także w tej naszej Małopolsce mieliśmy swoją rozgłośnię. Ci jeńcy wyjechali do Francji 3 maja, a myśmy byli tam do czerwca. Jednych wywieźli do Halle, a nas do Merseburga. Ale jak wyjeżdżaliśmy, to oddaliśmy radio. To obserwatorium przeciwlotnicze to miało magazyny żywności. Wszystko tam było. Z mięsa to najwięcej boczku. Ale i ze wsi dostawaliśmy różne prowianty. Kobiety lagrowe same gotowały. Pamiętam, że zrobiły takie cukierki, trufle. Gotowały ziemniaki, kręciły przez maszynkę, dodawały cukier, puder, kawę mieloną albo kakao, robiły gałki i robiły polewę z kakao. Nawet dobre. Te trufle były jeszcze mielonymi orzechami obsypywane. W Merseburgu to nas zakwaterowali zaraz w pierwszym bloku za bramą. Był duży pokój i były łóżka, ale było nas 8 osób. Żywność była dostarczana w takich zamykanych garnkach, jak mleka zamyka się w kankach. Zawsze było ciepłe, ale oni to skądś przywozili. Te bloki tego lotniska to były przy ulicy, a lotnisko było za tymi koszarami. Też był wielki magazyn żywności. Z Grossgraffendorf wyjechaliśmy pod koniec maja do Merseburga i byliśmy też ze 2 miesiące. W lipcu Amerykanie zrobili jakieś układy i się wycofali z terenów, które zajęli, aż po Leipzig. I wszystkich, poza Rosjanami, wywieźli. Pamiętam, jak już byliśmy w wagonach, to była kontrola. Szukali, czy Rosjanie nie wsiedli do wagonów. Paru wyprowadzili. Oni tak chcieli jechać z nami. Jechaliśmy towarowymi wagonami. Mieliśmy suchy prowiant. Bardzo długi był ten pociąg. Pamiętam, jechaliśmy nad rzeką Ren, równolegle z torami. Była autostrada, góry i winogrona. Ale wjechaliśmy w tunel i dość długo jechaliśmy tym tunelem. A dużo młodych ludzi jeszcze opalało się na dachu. Byli czarni, ale pociąg ustał nad rzeką i się myli. Drugim razem pociąg ustał w polu, nie miał wjazdu. A na polu były strąki grochu. Cała szarańcza wysiadła na ten groch. Pociąg odjechał. To było już blisko Göppingen. Nas mieli w tym mieście zakwaterować, ale uznali, że za mało miejsca. Powieźli nas dalej, pod francuską granicę, do miasta Me. Ale tam wcale nie było miejsca. Wróciliśmy z powrotem do Göppingen i część wysadzili w Göppingen, a resztę powieźli do Gnaind. Jak wróciliśmy do Göppingen, to znaleźli się ci, co byli w grochu. Dojechali za nami. Lotnisko w Göppingen było za miastem, a koszary tego lotniska były w lesie. To były takie hotele. Bardzo dużo ludzi różnej narodowości. Były te hotele ogrodzone, także Grecy i Włosi byli jak w swoim państwie. Do nich była brama. Nas zakwaterowali zaraz za bramą tych koszar i w takim bloku, co był magazynem. Były tylko dwie duże hale. Poprzegradzali je i tak każdy miał swój kąt. Ten blok nie był ogrzewany. Byliśmy tam do któregoś października, to już było zimno. Ale w tym Göppingen byli prócz tych Włochów i Greków Estończycy, Litwini, Łotysze, Ukraińcy. Było też dużo warszawiaków z powstania. Amerykanie sprowadzili na lotnisko niemiecki cyrk. Bardzo duży i był dla wszystkich za darmo. Było dużo zwierząt. Kilka programów, zawsze coś innego grali. Można było chodzić na wszystkie za darmo. To pierwszy cyrk, który widziałam. Pamiętam, że małpy to przez siatkę nas wołały, zachęcały łapami, żeby przyjść bliżej do nich. Mieliśmy też teatr. Ci warszawiacy to artyści, zawsze coś przedstawiali. Była duża kaplica. Było dwóch księży. Starszemu księdzu to złożyli się i uszyli sutannę, a młodszy ksiądz to chodził w niemieckim mundurze z krzyżykiem w klapie. Od września można było chodzić do szkoły. Myśmy się uczyły prawa jazdy. Nawet jeździłam po lotnisku takim amerykańskim jeepem, ale pamiętam, że zaczynaliśmy od rysowania podwozia. Chłopcy za nami wołali: sanie, sprężanie, praca i wydech! Ale nie zdążyliśmy skończyć, bo był wyjazd do Polski. Przyjechało Wojsko Polskie, agitowali, żeby wracać do Polski, że trzeba rąk do pracy. A myśmy mieszkali zaraz za bramą, to pierwsi się zebraliśmy. Było dużo chętnych na wyjazd. Ci wojskowi załatwili transport. To już był któryś października i zimno było w bloku. Wiem, że dużo nas jechało tym pierwszym transportem. Amerykanie dowieźli nas do stacji Kędzierzyn-Koźle. Ale nim dojechaliśmy do Koźla, to wsiedli Rosjanie i robili w wagonach rewizję. Podobno szukali broni. Znaleźli scyzoryk. To go zabrali. W tym Koźlu były biura. Spisywali nas. Dali nam różowy dokument. Każdy na ten dokument mógł na swoje miejsce dojechać. I dali nam po kawałku chleba na drogę. Podróż mieliśmy bardzo urozmaiconą. Jechaliśmy na pomoście, a bagaż mieliśmy w węglarce koło lokomotywy. Było tak, że naszą węglarkę odczepili po wodę. Pamiętam, w Poznaniu spędziliśmy noc na dworcu, na dole, w tunelu, w przejściu na peron. Dojechaliśmy do Grudziądza, do Tragacza i nie było mostu na Wiśle. Wojsko miało taki most na pontonach, ale oni byli akurat z drugiej strony Wisły. Na więcej pasażerów czekali. Ale przejechaliśmy tę Wisłę. Raczej przepłynęliśmy do Polski. Bo domu nie było. Rodzina nasza miała mieszkanie u sąsiada Trytka. Tym sąsiadom zmarło w potulicach czworo czy pięcioro dzieci. Do domu wróciło tylko dwoje. Te dzieci były same. Bo matka zmarła w zimę w 1940 roku przy porodzie 10. dziecka. U sąsiada mieliśmy jedną izbę. Na noc przynosiliśmy sienniki z worków, a na dzień mieliśmy mieszkanie i kuchnię. Tatuś wrócił z niewoli w grudniu. Była nas 9-osobowa rodzina. Dom nasz został rozebrany. Nie wiemy czemu, bo reszta domu wstała. U sąsiadów znaleźliśmy nasze schody, co stały w sieni, żeby wejść na strych. U drugiego sąsiada był kultywator. Tatusiowi się jedna sprężyna urwała i tatuś się przylutował. Trzecia rzecz, którą znaleźliśmy, to lustro. Było u Neumannów w Orlu. Dość ciekawe, nieduże, 40x50, ale miało ramę grubą, szeroką i w tej ramie były wydłubane kwiatki i listeczki. To lustro to mojej mamusi wiano było. Trytek wrócił z potulic z dwojgiem dzieci. W tym domu mieszkała jego pasierbica, mężatka z dwojgiem dzieci. Oni nie byli w potulicach. Jak tatuś wrócił do nas, to oni się wyprowadzili z Orla, bo jej mąż dostał pracę i mieszkanie, ale oni mieli dużą świnię, która była prośna. Nie mogli jej przewieźć, bo był duży mróz i mogła stracić prosięta. Więc ta pani Ruzia prosiła tatusia, żeby się zaopiekował do oprosienia i potem, jak już będzie można przewieźć, to zabierze. Obiecała tatusiowi, że dostanie prosiaka. A jak będzie miała więcej niż 6, to te ponad 6 będą jego, ale było tylko 6. No i tatuś zarobił prosiaka. Pani Ruzia zabrała już trochę odkarmione małe prosiaki, a nam został jeden. Ale dla takiego małego prosiaka to trzeba było jeszcze mleka. No i nie tylko mleka, żeby go wychować do zabicia. To był 1946 rok. U nas nie było. Od Witalisa braliśmy mleko, ziemniaki, no, wszystko na odrobek. Ci, co wrócili w 1945 roku z Potulic, to w Orlu byli jeszcze Rosjanie. Było dużo krów, koni, umieli sobie załatwić. Wszyscy mieli konie, krowy, ale matka sama tego nie robiła. Frania krowy doiła, to brała sobie mleka i przychodzili do niej po mleko. Pamiętam, tatuś miał żal do sąsiada Wojtanowicza, bo podobno on wysłał Henryka do Mełna na stację rozładować wagony, nie pamiętam z czym, bo rzekomo nie miał co robić. Podobno najgorszy kawałek zboża dali nożem do koszenia, nawet kosy nie mieli. Żeby Ruzie też odrabiali, bo pole w Orlu było obsiane w 45 roku, każdy trochę dostał na pniu. Tylko jaka w tym dzieleniu była sprawiedliwość? Ja pamiętam, że Orlem to rządzili Szczepanki. A raczej to tylko stara Szczepankowa. Jak myśmy przyjechali, to już ziemia była poparcelowana. Byli tak zwani ludzie z Zabuga i w 45 roku swoje ziemie obsiewali. Nawet mieli kontraktowany tytoń. To był bardzo chodliwy towar. Mieli go szczesaki i trytki. Pamiętam, że do nas, do trytka, przyszła milicja. Do naszego Henryka. Okazało się, że Szczesak Staś został w Grudziądzu złapany przez milicję, bo miał na wozie pęczki liści tytoniu. No tak sobie sprzedać, żeby mieć te parę złotych. Ale ten tytoń to ukradł z domu przed rodzicami. Nie miał żadnego dokumentu, tylko powiedział nazwisko i wieś Orle. Ale to nazwisko powiedział nie swoje, tylko Henryk Kozioł. Ale ten milicjant miał opisane, jakim koniem i wozem. Najpierw to trzeba było się tłumaczyć Trytkowi, że to jakaś pomyłka, że nikt mu tytoniu ze stodoły nie wynosi i tak prywatny, choć własny towar nie wolno było sprzedawać. Wczesną wiosną 46 roku tatuś z Henrykiem pojechali do Małopolski. Zajechali do babki do Łękawki i tatuś kazał Henrykowi, żeby babkę poprosił o nocleg. Tatuś przywiózł mu taki wojskowy płaszcz. No, wyglądał jak partyzant. Miał jakieś 19 lat. Babka tak się bardzo tłumaczyła, że nie ma miejsca, że go nie może przyjąć. O, w ten czas wkroczył tatuś. Widzisz, synu, jak cię babka przyjęła? Mówił tatuś, że tak się przestraszył, że się babka wykończy. Ta nie mogła się opanować. No, Henik miał 9 lat, jak ze Szczepanowic wyjechaliśmy. Tatuś w Szczepanowicach dużo załatwił, bo jak zginęła cała rodzina brata, to nie były wszystkie papiery przepisane w Urzędzie Ziemskim, to przeszło na babkę. No i myśmy byli już wszystkie pełnoletnie. Także przyjechał wagonem towarowym razem z sąsiadem. Przywiózł konia, wóz. Zosi dał jej pieniądze za jej część. No to kupiła krowę i maszynę do szycia. Urząd gminy dał nam w grucie spalone stajnie do rozbiórki na cegłę, do budowy domu i takiego majstra. Od czyszczenia cegły to krew z palców nam ciekła. Ale przez całe lato pełno było roboty. Odrabialiśmy za mleko dla prosiaka, za ziemniaki, za konie. Tatuś wydzierżawił hektar ziemi na plebanii i sąsiad Orzech tę ziemię obrabiał, a myśmy odrabiali za tę robotę, ale tylko do obiadu. Żeby nam nie dać obiadu. Pamiętam, szliśmy z pola, wstąpiliśmy do kuchni wody się napić, a na stole były pierogi z serem gotowane. Opiekała ich na maśle. Osuchy nie byli w obozie. W 45 roku od ruskich mieli krów i koni, ile chcieli. W marcu 46 roku Marysia wyjechała do Olsztyna, do koleżanki. Już nie wróciła. Frania zaczęła chodzić do szkoły, do gruty, bo już miała 16 lat. Ale jak przyszła ze szkoły, to ojciec pędził do roboty. A tu trzeba się uczyć, bo były tak duże zaległości. Przed wojną chodziła tylko 2 lata. Frania w Potulicach pracowała w firmie Szulca. Szyły dla wojska różne ocieplacze, nawet ze skór. A Heniek pracował w stolarni. Marysia w Olsztynie zapoznała chłopca, który był stolarzem i załatwiła pracę bratu. Pamiętam, że przyjechali z Edmundem i zrobili okna i drzwi. A jesienią 47 roku Marysia wyszła za mąż. A Henryk wnet poszedł do wojska i po czynnej służbie został w wojsku zawodowym żołnierzem. Brat Antoś w Potulicach miał prawie 10 lat. Też miał pracę. Czyścił buty, rowery, był na usługach wachmanów. Tylko takie dzieci jak Terenia to wyprowadzali do lasu po jagody. Ale w 44 roku to już mało tych dzieci zostało. Już od sierpnia zwalniali dzieci z Potulic. Przeważnie brali krewni, rodzina. Naszych wzięli obce ludzie. Antosia wzięli ludzie z Wyżyska. To był szewc, taki zawodowy. Antoś u niego zrobił sobie oficerki z czerwonej skóry. Miał z obicia samochodu. Był dobrym pomocnikiem. Terenie wzięli ludzie, co mieszkali na majątku. Pamiętam, jeszcze mieszkaliśmy u Trytka. Budowaliśmy dom. W 46 roku przyjechała ta pani. Terenia chodziła do szkoły. Ale na wakacje, to już były wakacje, jak ta pani była. Nie wiem, dlaczego jej nie dali jechać. Z 1947 roku na 1948 rok całą zimę byłam w Grudziądzu. Sąsiadka Szczesakowa zaproponowała mnie do znajomej w Grudziądzu, co miała restaurację. Chętnie mnie ta pani Lewińska przyjęła. To duża restauracja naprzeciw poczty. Róg ulicy Mickiewicza i Sienkiewicza. Na parterze była restauracja, a na pierwszym piętrze było 5 pokoi. Kuchnia duża i 2 łazienki. Była jeszcze jedna dziewczyna z Grudziądza i szefowa kuchni. Byłyśmy dla niej do pomocy. Pamiętam, że 400 zł dostałam na miesiąc. Na gwiazdkę dostałam materiał. Zosia mi uszyła śliczną bluzkę. Miałam na nowe buty na wiosnę. No i odżywiałam się za wszystkie czasy. Nikt nam nie wydzielał. Pamiętam, że w Boże Ciało byłam jeszcze w Grudziądzu. Ale trzeba było wrócić, buraki przerywać. Pamiętam, jak była kolęda, to Lewińska postawiła obiad dla księdza. Ja obsługiwałam. Nie mogła mnie się nachwalić, jaka jestem, że byłam w obozie. Także zapytał się, gdzie była. To był ksiądz proboszcz 4 katedry. Jak się dogadaliśmy, to on miał rodzinę całą w Potulicach. Nazywał się Bauengard. 2 jego braci było z nami w Gdyni w Werku. Konrad i dużo młodszy Janek. Ten Konrad przed wojną uczył się na księdza. Jak z nim rozmawiałam, to mówił, że jest w Rzymie i za rok miał zostać księdzem. Mówił, że przyjeżdżał do Gdyni do braci z paczkami. Gości przyjmowali w stołówce, żeby coś nie podać, gdzie byli z jednej strony stołu lagrowej, z drugiej Lagerführer i Bolka chodzili po stole. Rodzina Baumgartów w Potulicach była w jednej barace z sąsiadami z naszymi. Mieli taką siostrę w wieku Frani, Tereskę. Oni byli z Bydgoskiego. W 49 roku w styczniu Witalisowa urodziła 3. dziecko. Zosia miała 10 lat, a Stefan 3 lata. Tatuś znów mnie wysłał, żebym pomogła w domu przy dzieciach, ale przede wszystkim doić krowy, żeby nie wychodziła z domu, bo była duża zima. Byłam przez cały karnawał, bo przyjechała do nich Witalisa siostra, taka moja rówieśnica. Ona umiała szyć. Mieli dużo do szycia materiału z roszarni. Na koniec karnawału były chrzciny, piekła ciasta. Ta Zosia, siostra Witalisa, to chodziła do szkoły do zakonnic w Tarnowie. One tam wszystkiego uczą. Za parę tygodni później, bo w Wielkim Tygodniu 1948 roku znów byłam wysłana do sąsiadów Bibrów. Bibrowa już dłuższy czas leżała na gruźlicy. Tosiek uczył się w Grudziądzu, miał 18 lat, a obie bliźniaczki, Zosia i Krysia, miały po 15 lat. Pamiętam, że bieliłam kuchnię, prałam. Pamiętam, że jednej z dziewczynek powiedziałam, że Bibrowa dzisiaj umrze. To był Wielki Piątek. I umarła przed zachodem słońca. Przez cały dzień ja przesiedziałam przy niej. Tyle mi naopowiadała, taka była przytomna. Te jej bliźniaczki obie są zakonnicami. Wiem, że były w Szczecinie. Bibro się ożenił, miał jeszcze 4 dzieci. Bibrowie to byli wysocy ludzie. A Stasia tak chciała żyć, że Marcin psim smalcem Stasię leczył. Pokazała mi swoje nogi. To była tylko skórka na kościach. Opowiadała mi, że Zosia, moja siostra, musi jej uszyć spodnie, bo jak będzie już ciepło, to będzie się na podwórku wygrzewać, ale takich nóg nie pokaże. Musi mieć spodnie. Ale już w ostatni dzień, jak rozmawiała ze mną, to mi powiedziała, żeby Zosia jej uszyła taką halkę i dobrze nakrochmaliła, żeby sukienka jej nie wpadła, tylko na sztywnej halce leżała, jak będzie już w trumnie. To jej były ostatnie życzenia przed śmiercią. Pogrzeb jej był w drugi dzień świąt wielkanocnych. Po jej śmierci obie dziewczynki poszły do zakonu. Żyją. W 1949 roku w czerwcu Zosia i Frania wychodziły za mąż. Było duże wesele. Tatuś miał bojowe zadanie zrobić podłogę do tańca i piwnicę na mięso i na ciasto. Torty i wszystko na wesele robiła taka pani, co pracowała u Piotrowskich. Ale trzeba było ręcznie ucierać wszystko, bo nie było jeszcze u nas prądu. Ja przez ten czas, jak ta pani była u nas, byłam cały czas u Piotrkowskich, bo musiałam pilnować kaczki i kurczęta. Miała dużo drobiu. Żył jeszcze pan Piotrowski. Najmłodszy syn Jurek chodził do szkoły. Mieszkali w swoim domu, ale ziemię to obrabiał jakiś kołchoz. Z naszej rodziny na weselu był tylko kuzyn Warchoł. A tak to byli wszyscy sąsiedzi, bo Mikołaj, Zosi mąż, nie miał żadnej rodziny. Tylko Jarentowskich było dużo i Stanuchów. Było 28 bryczek. Jedne były już przed grutą, a ostatnia wyjeżdżała z podwórka. Władek, kuzyn, zrobił poloneza i ze śpiewem szli do jeziora. Bardzo się to podobało księdzu proboszczowi Skwierczowi. Ten nasz kuzyn to bardzo ładnie śpiewa. W Szczepanowicach to prowadził w kościele chór. Tydzień po weselu u nas było wesele Jarentowskiego Funka. On ożenił się w Gdyni. I byli proszeni nasi na wesele. Ale nikt nie jechał, tylko starzy Jarentowscy. To tatuś mnie wysłał. Funek Jarentowski to mój rówieśnik. Ostatni raz tatuś mnie wysłał nie do pracy, tylko na wesele. Marysia przyjechała do nas na odpust. Lucynka miała roczek i 2 miesiące. Była z wózkiem głębokim, to tatuś kazał mi pomóc, żebym pojechała i odwiozła, bo sama nie da sobie rady. Pamiętam, że ją odwoziłam i w ten czas zapoznałam się z Wysockim przez Marysi sąsiadkę, Cesakową. Niedługo potem przyjechał do nas z Edmundem. I tak się zaczęła nasza znajomość. Pamiętam, że był raz na rowerze.